Słuchacie Akademickiego Radia Centrum, audycji z cyklu Studenci mają głos. Wracamy do omawiania teorii i ciekawostek ze świata Harry'ego Pottera. Teraz chciałabym się skupić na fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć, prequelu głównej sagi o przygodach młodego czarodzieja. Porozmawiamy o czymś, co bardzo mnie zirytowało po obejrzeniu części drugiej tej serii, choć wciąż łudzę się, że autorka ugryzie te tematy w jakiś sprytny sposób. Już tłumaczę, o co chodzi. W czasie filmu poznajemy Credence'a Barebone, chłopaka wychowującego się w rodzinie adopcyjnej w Nowym Jorku. Jego matka była kobietą bardzo surową, często biła swoich podopiecznych i chciała zdusić w nich ich magiczne moce. Na skutek tego Credence wyhodował w sobie Obscurusa, rodzaj pasożytniczej energii, która tworzyła się w czarodzieju, gdy właśnie tłumił w sobie swoje zdolności. Taka osoba nazywana jest Obscurodzicielem. Obscurus przemieniał się w gwałtowną i niszczycielską furię. Atakował i niszczył, gdy osoba, na której pasożytował, traciła nad sobą kontrolę w wyniku stresu lub innych silnych emocji. W sytuacji takiej jak Credence'a, czyli ogromnych zdolności, pasożyt był w stanie zniszczyć naprawdę duże obszary. Pod koniec drugiego filmu, czyli Fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć, Zbrodnie Grindelwalda, sam Grindelwald spotyka się z Credence'em i zdradza mu pewien sekret. A mianowicie informuje go, że jego prawdziwe nazwisko to Aurelius Dumbledore. Czarnoksiężnik sugeruje w ten sposób, że nasz bohater jest rodzonym bratem znanego z pierwotnej serii Albusa Dumbledora. Czy to możliwe? Jak wynika z analizy fanów, to w sumie średnio. Pamiętam, że po obejrzeniu tego filmu miałam duży mętlik w głowie, bo to wszystko wydawało się bardzo nieprawdopodobne, no i zgodnie z moimi podejrzeniami jest to nieco naciągane. Oczywiście faktem jest, że o życiu Albusa dowiedzieliśmy się nieco więcej dopiero pod koniec serii Harry Potter, ale tutaj mamy do czynienia z błędami wynikającymi po prostu ze złych obliczeń czasu. Spójrzmy na fakty. Według znanych nam informacji, Credence urodził się około 1901 roku, a matka Dumbledora, Kendra, zmarła w roku 1899. Nie ma więc możliwości, aby go urodziła. Idąc dalej, Percival, czyli domniemany ojciec, po ataku mogolskich dzieci na swoją córkę Arianę, trafił na resztę życia do Azkabanu. Wynika z tego, że również on nie może być ojcem Credence'a. I tu rodzi się teoria, która mam nadzieję zostanie rozwiązana w kolejnych filmach. Część trzecia ma mieć swoją premierę już w kwietniu tego roku. Bo nie chce mi się wierzyć, że bylibyśmy pozostawieni z tak dużym niedopatrzeniem. Tytuł trzeciej części, Tajemnice Dumbledora, również sugeruje, że wnikniemy w tę historię głębiej. Pozostajemy w temacie wspomnianych przed chwilą Obscurusów, a także wciąż kręcimy się wokół rodziny Dumbledorów. Poruszyłam już temat młodszej siostry Albusa, czyli Ariany, która w dzieciństwie została zaatakowana przez mugolskie dzieci. W wyniku tego jej ojciec trafił do więzienia dla czarodziejów. Jak dowiedzieliśmy się w siódmej części przygód Harry'ego Pottera, od tamtej pory Ariana nie korzystała już ze swoich magicznych zdolności i bardzo zamknęła się w sobie. Parę lat później, gdy najmłodsza z Dumbledorów miała 14 lat, zmarła jej matka Kendra. O tych wydarzeniach przypomniał Aberforth, brat Ariany i Albusa.
Mnie słuchała. Potrafiłem namówić ją do jedzenia, kiedy nie udawało się to mojej matce. Potrafiłem ją uspokoić, kiedy dostawała jednego ze swoich napadów szału, a kiedy była spokojna, pomagała mi karmić kozy. A potem, gdy miała 14 lat... Mnie wtedy w domu nie było, bo gdybym był, na pewno bym ją uspokoił. Więc wpadła w szał, a moja matka nie była już taka młoda, no i doszło do wypadku. Ariana nie potrafiła nad sobą zapanować. Matka zginęła.
Czy brzmi to dla was znajomo? Tłumiona w sobie magia oraz napady szału, w wyniku których doszło do takiej tragedii. Teoria, o której mowa, głosi, że Ariana Dumbledore również była Obscurodzicielem. Wiadomo, nie wiemy, co się tam dokładnie wydarzyło. Aberforth oszczędził nam szczegółów, które na pewno rozwiałyby wszelkie wątpliwości. Natomiast wszystkie cechy bycia nosicielem Obscurusa się nam tu zgadzają. Myślę, że to bardzo ciekawa teoria i osobiście uważam ją za prawdziwą. Sądzę, że nawet jeśli Rowling wpadła na ten pomysł już w czasie tworzenia uniwersum fantastycznych zwierząt, to wykreowała Obscurusy na podstawie historii Ariany. Kto wie, może w kolejnych filmach tej serii dowiemy się, jak było naprawdę. Wracamy do tematu teorii, które stworzyli fani Harry'ego Pottera. Kolejna ciekawostka dotyczy bohatera powszechnie uważanego za Słabeusza, Ciamajdę i Ofiarę. Chodzi oczywiście o Neville'a Longbottoma. Jak wiemy z cyklu, ten właśnie chłopak mógł również zostać wybrańcem i zająć miejsce Harego. Obaj spełniali warunki postawione w przepowiedni. Urodzili się pod koniec lipca, a ich rodzice trzykrotnie oparli się Czarnemu Panu. Jednak Voldemort wybrał Potterów. Wiele osób w trakcie poznawania serii i tego konkretnego wątku łapało się za głowę na samą sugestię, że właśnie Neville, który ciągle miał jakieś problemy i wtopy, mógłby być wybrańcem. A to ucieknie mu ropucha, a to zemdleje podczas przesadzania mandragor, lub też po prostu kiepsko idzie mu czarowanie. Wielu osobom umknął również jeden fakt. Przez większość serii Neville używał różdżki swojego ojca, który na skutek tortur przeprowadzonych przez Bellatrix Lestrange doznał trwałych uszkodzeń mózgu i resztę życia spędził w szpitalu Świętego Munga. Różdżka sama sobie wybiera czarodzieja, nieodpowiednia nie będzie dobrze działać. Brak własnej różdżki plus do tego jego roztrzepanie skutkowało słabymi efektami magicznymi. Po bitwie w Departamencie Tajemnic na 5. roku nauki w Hogwarcie różdżka ojca Neville'a została zniszczona. Wtedy zakupił nową, wreszcie dopasowaną do niego. I nagle jego umiejętności bardzo się poprawiły i był naprawdę uzdolnionym czarodziejem, co wiemy choćby z bitwy o Hogwart pod koniec serii. Wynika z tego, że to nie Neville był słabym czarodziejem, ale narzędzie, którego używał, nie było właściwe. Więc czy rzeczywiście byłby słabszym wybrańcem niż Harry? Może losy potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby to na nim skupił się Voldemort. W końcu ma na koncie nawet zniszczenie jedynego z horcruxów Czarnego Pana, a konkretnie zabicie jego węża Nagini. Ciekawi mnie wasza opinia na ten temat i czy argument z różdżką przemawia do osób bardziej sceptycznych. Zostajemy w klimacie różdżek i lecimy dalej z tematem. Jakim cudem Hagrid mógł dalej używać swojej różdżki, mimo że po wyrzuceniu go z Hogwartu została złamana? W drugiej części serii, gdy Ron złamał swoją różdżkę, dowiedzieliśmy się, że takie narzędzie nie będzie już poprawnie działać oraz że nie da się już go naprawić. Oczywiście są pewne wyjątki, ale do nich przejdziemy za chwilę. Ron robił co mógł, aby uniknąć kupowania nowej różdżki. Sklejał ją na przykład magiczną taśmą. Jednak zajęcia z transmutacji pokazały, że złamanym sprzętem nie da się poprawnie przemienić szczura w kielich, a przy próbie rzucenia uroku na Draco Malfoya to znany rudzielec zajadał się ślimakami. Tymczasem gajowy Hogwartu jakoś sobie poradził. Jak to się stało? Co prawda, różdżka została ukryta w różowej parasolce, ale wciąż mógł wyczarować Dudleyowi świński ogonek albo sprawić, że łódka zaczęła płynąć. Istnieje teoria sugerująca, że to Dumbledore naprawił narzędzie Hagrida. W 7. części sagi poznajemy insygnia śmierci, wśród których znajduje się czarna różdżka. Różdżka najpotężniejsza ze wszystkich, której właściciel nie miał sobie równych w pojedynkach. Przez dłuższy czas to właśnie Dumbledore był tym właścicielem. No ale skąd wiemy, że jedno z insygniów śmierci jest w stanie naprawić inne zniszczone różdżki? To z kolei udowodnił nam sam Harry po bitwie o Hogwart, kiedy jednym machnięciem naprawił swoją różdżkę z piórem Feniksa. Niestety wtedy też bezpowrotnie straciliśmy takie możliwości. Okularnik zniszczył samo insygnium i je wyrzucił. Czy uważam, że ta teoria jest słuszna? Tak, myślę, że Dumbledore, który zazwyczaj stronił od przestrzegania zasad i szczególnie lubił Hagrida, mógł to zrobić. W końcu punkty dla Gryffindoru za, nie wiem, ładne buty Harry'ego też nie wzięły się znikąd. Czas na jeden z moich ulubionych utworów z soundtracku Harry'ego Pottera, A Window to the Past. Trwa audycja z cyklu Studenci mają głos w Akademickim Radiu Centrum. Jedną z moich ulubionych teorii związanych ze światem Harry'ego Pottera jest ta skupiająca się na baśni o trzech braciach oraz przekładająca każdego z nich na jednego ze znanych nam bohaterów serii. W dużym skrócie, tytułowi bracia przychytrzyli śmierć, wyczarowując nad rwącą rzeką most, dzięki któremu w niej nie utonęli. W nagrodę każdy z nich dostał od śmierci prezent. Najstarszy z braci wcześniej wspomnianą czarną różdżkę, najpotężniejszą ze wszystkich różdżek. Średni brat dostał kamień wskrzeszenia, przywołujący zmarłych z zagrobu. A najmłodszy pelerynę niewidkę, dzięki której mógł ukryć się, kiedy tylko chciał. Śmierć jednak wciąż ścigała braci. Najstarszy chwalił się swoją wielką mocą, którą pozyskał dzięki różdżce. W konsekwencji podczas snu podcięto mu gardło i wykradziono wspaniałe narzędzie. Średni tak bardzo nie mógł pogodzić się z tym, że jego zmarła przedwcześnie narzeczona jest tylko zawieszona między światem żywych i umarłych, że popełnił samobójstwo, aby się z nią połączyć. Wreszcie najmłodszy z braci przeżył spokojne życie aż do starości, ponieważ mógł ukryć się przed śmiercią pod swoją peleryną. Gdy nadeszła na niego pora, oddał prezent swojemu synowi i odszedł ze śmiercią jak ze starym przyjacielem. No dobrze, ale jak to się ma do bohaterów znanych nam z serii? Fani sugerują, że w kolejności od najstarszego z braci są to Voldemort, Severus Snape oraz Harry Potter. Pierwszy chciał osiągnąć olbrzymią potęgę, zawładnąć całym światem, zarówno czarodziejskim, jak i mugolskim. Drugi natomiast cierpiał po stracie ukochanej kobiety, Lily Potter, która co prawda nie była jego narzeczoną, ale z pewnością darzył ją głębokim i szczerym uczuciem. Świadczy o tym chociażby to, że patronus Snape'a jest łanią, tak samo jak patronus Lily. Harry z kolei pokonał śmierć wraz z pokonaniem Voldemorta, no i posiadał też pelerynę niewidkę. Co ciekawe, najprawdopodobniej tą prawdziwą, oryginalną, która pojawiła się w baśni. Motywowane jest to tym, że peleryny, które można kupić w sklepach z magicznymi gadżetami, często się psują i płatają różne inne figle, a ta posiadana przez Harry'ego była prawdziwie niezawodna. Bardzo lubię tę teorię, nie jestem pewna, czy kiedykolwiek została ona oficjalnie potwierdzona przez autorkę, ale z wielką przyjemnością odkryłam ją między kartami powieści. Przed wami kolejny fragment ścieżki dźwiękowej z Harry'ego Pottera, a konkretnie Battlefield.